Dziękuję bardzo. Pomódlmy się jeszcze może chwilę. Ojcze, jak zawsze z pokorą wyznaję, że absolutnie nie zasługuję na to, ale niechaj Twoje słowo brzmi i Duchu Święty przejmij całkowitą kontrolę nad każdym z nas, sercami i umysłami, bo tu chodzi o Ciebie, o Twoją chwałę. W imieniu Chrystusa. Amen. W takich momentach zwykło się mawiać, że to przywilej i zaszczyt stać przed wami, a więc ja tak mówię, ale powiem wam, dlaczego tak mówię. Nie tylko dlatego, że staram się być uprzejmy i miły, ale dlatego, że za każdym razem, kiedy staję przed ludźmi, a dzięki Bogu czynię to od ponad 20 lat, jest to dla mnie cudem, którego doświadczam. Do połowy mniej więcej okresu szkoły średniej, ja w technikum byłem, więc sami faceci, tam jedna dziewczyna była w całej szkole. Do połowy okresu szkoły średniej miałem zwolnienie z odpowiadania przed klasą. Tak bardzo wstydziłem się występować publicznie i tak bardzo się bałem ludzi, że odpowiadanie było dla mnie tak stresujące, że nie byłem w stanie wykrztusić słowa. Byłem dobrym uczniem, radziłem sobie całkiem nieźle. Na pewien moment, na pół roku ze szkoły udało mi się zniknąć, ale generalnie radziłem sobie nieźle, ale nie potrafiłem odpowiadać przed klasą. Stanie przed ludźmi było dla mnie zbyt stresujące. Więc gdybym się zestresował i poprosił was o wyjście, to przepraszam, ale to znaczy, że potrzebuję odreagować. Już słyszeliśmy, że rzeczywiście dzisiaj jest szczególny dzień, dzień wyborów i ja chciałbym zrobić małą próbę generalną, mogę? Z głosowania, tak? Kto z was już był na wyborach? Podnieście rękę. O, już parę osób było, świetnie, ekstra. Czyli na tym będą polegały nasze wybory. Jest taka postać opisana na kartach Pisma Świętego, Saul. Stary Testament, Saul, pierwszy król, wybrany na króla. Ilu z was uważa, że Saul był generalnie złym człowiekiem? Podnieście rękę. No odważnie, jest kilka osób, które tak uważają. Dobrze, kto uważa, że był dobrym człowiekiem? A kto się wstrzymał od głosu? Wow. Zdecydowana większość. Okej. Chciałbym go wam przedstawić, tak? Bo być może się okazać, że on wcale nie jest taki bardziej zły od nas, ani lepszy od nas. Jest zwykłym człowiekiem, a tak naprawdę przyglądając się Saulowi można by odkryć, że w porównaniu z Dawidem był całkiem świętym człowiekiem. Warto poznać jego kontekst, jak on żył. Wiecie, kontekst w ogóle, w którym funkcjonujemy, jest niezwykle ważny. Ja nie wiem, czy słowo biskup to przekleństwo tu, czy nie?
Jeszcze nie.
Jeszcze, dobrze. A więc pewien biskup otrzymał zaproszenie i miał wyjechać na swoją pierwszą podróż do Stanów Zjednoczonych. To była ekscytująca wyprawa dla niego i chciał się do niej dobrze przygotować, a więc przepytywał wszystkich, którzy byli wcześniej w Stanach, co ma zrobić? O czym ma pamiętać, jak się przygotować? Udzielili mu mnóstwo różnych informacji, mnóstwo różnych dobrych, ważnych, mniej zaleceń. Natomiast jedno przewijało się zawsze. Ostrzegano go przed kontaktem z amerykańskimi dziennikarzami. Mówiono jemu, że był bardzo ostrożny. Oni szukają sensacji. Ja myślę, że wszyscy dziennikarze generalnie, ale ostrzegano go, że ma uważać. Poleciał, wylądował w Nowym Jorku, przygotowano mu konferencję prasową. Siedzi w pokoiku prasowym i pierwsze pytanie tam jeden z dziennikarzy jemu zadaje, mówiąc: księże biskupie, co ksiądz myśli o klubach nocnych w Nowym Jorku? Bojąc się pułapki, bojąc się, że jest gdzieś jakiś haczyk, pomyślał sobie, że odpowie pytaniem na pytanie i odpowiedział, mówiąc: czy są jakieś nocne kluby w Nowym Jorku? Kolejnego dnia gazety na pierwszych stronach główny tytuł. Pierwsze pytanie biskupa: czy są nocne kluby w Nowym Jorku? A więc kontekst, w którym funkcjonujemy, w którym żył Saul, jest niezwykle istotny, jest niezwykle ważny. Jaki był kontekst, jak on w ogóle pojawił się tutaj, w jaki sposób trafił na karty Pisma Świętego i pojawił się w historii? Mianowicie, to jest bardzo ciekawe studium, w Krakowie postanowiliśmy stworzyć taką serię i zaprzyjaźnić się z postaciami ze Starego Testamentu, uczynić ich członkami naszego Kościoła i warto by przyglądać się Samuelowi trochę i temu, dlaczego w ogóle Saul się musiał pojawić. No pojawił się dlatego, że naród izraelski postanowił być taki jak inne narody. Chcieli mieć po prostu króla. Nie było liderów, nie było przywódców. Jak wiecie, zajmuję się tym, jest to czymś, czym od wielu lat Bóg porusza moje serce. Ja osobiście wierzę w to, że my potrzebujemy, by nasz kraj się zmieniał. To jest powód, dla którego między innymi się angażuję w GLS. Wierzę w to, że nasz kraj ma się zmieniać. Żeby kraj się zmienił, ja wierzę w to, że potrzebujemy przemienionych kościołów. Aby kościoły się przemieniały, potrzebujemy przemienionych przywódców. Naród izraelski zapragnął mieć swojego przywódcę. Samuel trochę się temu sprzeciwiał, dyskutował z Panem Bogiem, ale w końcu uległ i decyduje się na wyjawienie narodowi, że w porządku, Bóg zgodził się, aby mieli króla. I oto jak zaczyna się historia Saula, pierwsza księga Samuelowa, 9 rozdział, wiersze 1-4. Będziemy sporo do Biblii zaglądali, a więc jeśli macie, to proszę otwórzcie swoje Biblię. Oto jak zaczyna się historia Saula. Był pewien mąż z plemienia Beniamina, któremu na imię było Kisz, syn Abiela, syn Serora, syn Behorata, syn Afiacha, Beniamity, mąż dzielny. Miał on syna imieniem Saul, młodziana urodziwego. Nie było w całym Izraelu piękniejszego od niego, o głowę przewyższał cały lud. Kiszowi, ojcu Saula, zaginęły oślice. Rzekł więc Kisz do Saula, swego syna, weź z sobą jednego ze sług i idź szukać oślic. I przeszli przez wzgórza Efraim, przeszli przez krainę Szalisza, ale nie znaleźli. Następnie przeszli przez ziemię Salim i tam ich także nie było. I przeszli przez ziemię Jemini i nie znaleźli. Mam nadzieję, że rozpoznajecie, że przez fakt, że umiem przeczytać te nazwy, przygotowałem się trochę. Saul otrzymał zwykłe, normalne zadanie. Nie było w tym nic niezwykłego. Część z tego, co posiadał jego ojciec, zaginęła. Zaginęły osły. A więc ojciec poprosił swojego syna o to, aby on wyruszył na wyprawę. Aby odnalazł to, co było własnością jego ojca. Zwykła, codzienna rzecz. Ani nie było to jakieś niezwykłe zadanie, ani w tym nie było żadnego bohaterstwa, ani nie było w tym jakiejś ekscytacji. Miał wykonać swoją robotę. A więc Saul wyruszył po osły. Wyruszył po osły. A w wierszu 15 czy 16 czytamy, że został królem. Wyruszył ze zwykłym zadaniem. W swojej codzienności nie spodziewał się, że coś się może zmienić. Ale Bóg miał swój plan dla niego. Bóg postanowił, że coś w jego życiu się zmieni. Nie zdając sobie sprawy z tego, co się dzieje, maszerując drogą w poszukiwaniu osób swojego ojca, postanawia zdeterminowany niepowodzeniem iść do proroka, do Samuela. Postanawia zasięgnąć porady, postanawia spotkać się z kimś, o kim słyszał, że jest jakimś autorytetem, ponoć jasnowidzem, być może będzie wiedział, być może odpowie na pytanie. Idzie do Samuela i trafia na imprezę. U Samuela jest mnóstwo gości. Jest jakieś wielkie wydarzenie, wielka uroczystość. Saul nie wie, o co chodzi. Wciąż nie zdaje sobie z tego sprawy, co się dzieje. Samuel zaprosił go, usadził go na honorowym miejscu, dał jemu specjalną część dania i ogłosił jemu, że został królem. Ja nie wiem, w którym miejscu ty jesteś. Dzisiaj nie wychodzimy szukać osłów. Ale wiecie, ta zasada bycia w drodze wydaje się być nie tylko jednorazowym wydarzeniem w przypadku Saula. Pamiętacie innego Saula? Nowotestamentowego? On też szedł do Damaszku. Albo innego miał na imię Mojżesz bodajże, tak? Był na pustyni i szedł. I nagle płonący krzew na drodze się pojawił. Albo inni, 12 ich było, ryby szli łowić. I spotkali Boga. Spotkali Chrystusa. Ich życie uległo zmianie. W drodze do czego jesteś? Dokąd zmierzasz? Zwykła codzienność, jak dla Saula wtedy? Co jest w twojej agendzie, co jest w twoim kalendarzu? Co ma być następnym wydarzeniem? Czy jesteś gotowy na spotkanie z Bogiem? Czy jesteś gotowa i gotowy zaakceptować plan, który On ma dla ciebie? Bo to, że ma, jest jedną z naszych podstawowych prawd. Wierzymy w to wszyscy, w całym chrześcijaństwie, że Bóg dla każdego z nas ma swój szczególny plan, począwszy od zbawienia, aż po bycie w Jego Kościele. Saul szedł zwykłą drogą i Bóg wkroczył w jego życie. Zareagował bardzo dziwnie. Samuel jej mówi, wiesz, Saulu, to, że to, co ci powiedziałem, że będziesz królem, rozpoznasz po trzech znakach. Że wydarzą się trzy rzeczy, które będą dla ciebie znakiem tego, że mam rację. Po pierwsze, osły się odnajdą. Po drugie, spotkasz mężczyzn, którzy będą ciebie witali. Po trzecie, trafisz na obóz proroków. Każda z tych rzeczy wydarzyła się w życiu Saula. Każda. Saul wraca do domu. I na pytanie swojego stryja, jak było, mówi, no byliśmy, szukaliśmy, byliśmy tam i tam, nie znaleźliśmy, byliśmy u Samuela. On nam powiedział, że osu się odnalazła, więc wróciliśmy. Wiecie, nie wiem jak wy, ale gdybym ja był w drodze, ktoś mi powiedział, że będę królem, to pierwszą rzeczą, którą bym powiedział, że zostałem wybrany na króla. Ja nie wytrzymałbym, ja nie utrzymałbym języka za zębami, bo dla mnie to była najważniejsza wiadomość dnia, albo nawet i całego życia. Saul nie mówi ani słowa. Saul nie zdradził niczego z tego, co jego spotkało. Jak my reagujemy na Bożą ingerencję? Bóg pojawia się w twoim życiu. Jasno i wyraźnie staje na twojej drodze. Jak to przyjmujemy? Saul był szczególnym człowiekiem. Już nie mógł się wymigać. Historia toczy się dalej. Oficjalna inauguracja. Oficjalna inauguracja, zaproszeni goście, wielka impreza, koronacja w końcu. Koronacja. Trzeba wybrać króla. Trzeba go namaścić. Ale króla nie ma. Wyobraźcie sobie, oto wybraliśmy prezydenta niedawno. Wybraliśmy prezydenta, zgromadzenie parlamentarne, zaprzysiężenie, zaproszeni goście, zagraniczni, międzynarodowi. Ale gdzie jest prezydent? No ktoś przychodzi i mówi, chowa się w szatni. Chowa się w szatni. Ale to Saul zrobił. Cała impreza była przygotowana, miano oficjalnie, publicznie ogłosić, co Bóg uczynił w jego życiu. A on się schował. A on się schował. Był inny człowiek. Jonasz miał na imię. Bóg powiedział jemu, pójdziesz do Niniwy i będziesz głosił dobrą nowinę. Jonasz uważał, że Niniwijczycy zasługują na śmierć, a nie na Ewangelię, a więc nie zgodził się z Bogiem. I uciekł, wiecie, 2,5 tysiąca kilometrów w drugą stronę od miejsca, w którym miał się znaleźć. Schował się, wiecie gdzie? Pamiętacie dobrze. Nie z własnej woli, we wnętrzu ryby. Ale z naszym Bogiem jest tak, że jeśli On chce zrealizować swój plan, to On go zrealizuje. Pytanie tylko jest, czy do Niego dołączysz. Pytanie tylko, czy będziesz częścią Jego dzieła. Czy weźmiesz w tym udział? Saul nie tylko nic nie powiedział, ale schował się. A jak ty? A jak ty? Pewnie myślisz teraz, no zaraz, ale czego Bóg ode mnie oczekuje? Co to jest takiego? Wiecie, to jest proste. To jest bardzo proste. Jak tam jest napisane? Miłuj bliźniego swego. A co tam? Zło dobrem zwyciężaj. Wybaczaj. A idź mile kolejną. Jak proszą o koszulę, daj płaszcz. Dobrze cytuję? Jasno i wyraźnie Bóg powiedział, czego oczekuje od każdego z nas. Wiecie, Słowo Boże ma w sobie niezwykłą moc. Niezwykłą moc. Jest proste. Jest praktyczne. Jest jasne. Jeśli je przyjmujesz. To nie jest kwestia jakiegoś magicznego wydarzenia, które musi nastąpić, żebyśmy odkryli, czego Bóg ode mnie chce. Jest zapisane na kartach tej księgi. Każdy z nas ją ma. Więc Saul, o którym nie wiedzieliśmy, czy jest dobry, czy zły, nie wiem jak dla was, dla mnie do tego miejsca specjalnie się ode mnie nie różni. Bo ja czasami wiem, co powinienem zrobić, ale wolę się schować. Albo nic nie powiedzieć. Albo przemilczeć, bo to zranienie jest zbyt trudne, żeby wybaczyć. Bo wyjaśnienie tej sprawy jest tak skomplikowane. A więc po co? Mam o tym mówić. Więc może lepiej się schować za moim zranieniem, za moim rozczarowaniem, za moimi oczekiwaniami. Może lepiej się schować, niż zrobić to, czego Bóg ode mnie oczekuje. Ale stało się. Saul został królem, nie miał wyjścia. Został królem, jest królem i oto jedna z pierwszych wojen, którą musi stoczyć, wojen, w którym Bóg jasno i wyraźnie chce zadeklarować i pokazać swoją moc i to, że jest wiernym Bogiem. Wojna, która ma się odbyć, ma od samego początku wyraźne dysproporcje. Filistyńczycy, którzy wyruszyli na wojnę, zgromadzili armię 30 tysięcy osób plus 6 tysięcy jezdnych plus niezliczoną liczbę innych żołnierzy. Tak pisze Biblia. Izrael na tą wojnę miał 3 tysiące żołnierzy. 3 tysiące. A więc chyba nie ma nikt wątpliwości, że tej wojny nie można wygrać. Jedynie Bóg może ich uratować. Jedynie Bóg, Boża ingerencja może zmienić rzeczywistość. Żeby było śmieszniej, w tym czasie w Izraelu, wiecie ile mieli mieczy? 2. 2 miecze. Saul i jego syn. Wszystkie inne zostały przez Filistyńczyków zabrane. Nie było innej, nie było innego narzędzia, nie było innej zbroi. 3000 żołnierzy, 2 miecze, 36 tysięcy plus niezliczona liczba. Boże, dopomóż, bo tylko Bóg to może zmienić. Sytuacja jasna, wyraźna, bez wątpliwości. Mało tego, do Saula przychodzi Samuel, to 13 rozdział. Do Saula przychodzi Samuel i mówi, Saulu, masz tylko tyle, na pewno nie masz szans. Masz do wykonania jedno zadanie. Masz tylko jedno zadanie do zrobienia, jedną rzecz. Poczekaj, aż przyjdę do obozu. Poczekaj, aż przyjdę do obozu. Razem pomodlimy się do Boga. Minęło 7 dni z 7, po których miał Samuel przyjść. Saul nie wytrzymał i nie poczekał. Wiecie, nie zrobił nic złego. Złożył ofiarę i wyruszył na wojnę. Jaki rezultat? Przegrał. Dlaczego? Bo nie umiał czekać na Boga. To był problem Saula. Nie był wcale strasznie złym człowiekiem. Wiecie, on nie zabił męża kobiety, na którą miał ochotę. On nie umiał czekać na Boga. Miał swój pogląd. Miał swój pomysł na życie. Miał swoją propozycję na rozwiązanie problemu. I nie doczekał. Niestety popełnia drugi błąd. Kiedy Samuel przychodzi, mówi, coś zrobił. Zadanie było takie proste. Zadanie było takie proste. Tak niewiele miałeś do zrobienia. Po prostu czekać na Boga. Saul mówi, zaraz, jaki błąd? O co chodzi? O co masz pretensje do mnie? Przecież tylko pomodliłem. Ja tylko i wyłącznie złożyłem ofiarę Bogu. Nie przyznaje się do swojego błędu. Mówi, złożyłem ofiarę, bo chciałem zaskarbić sobie łaskę Boga. Bo chciałem zaskarbić Jego przychylność. Jakby zapomniał, że przychylności Boga nie można kupić. A jak my? Jak sobie radzimy z cierpliwością? Ilu z was zawsze umie czekać na Boga? Mamy w prawo rękę do góry. Nikt. Więc chyba Saul nie był tak bardzo różny od nas. Mało tego, nie umiał przyznać się do błędu. To go różniło od Dawida. Na tym polegała różnica między Saulem a Dawidem, bo Dawid narozrabiał mnóstwo, morderca i cudzołożnik, ale umiał pokutować. Saul nie. W Nowym Testamencie mamy dwóch zdrajców, Judasza i Piotra. Jeden i drugi zrobili dokładnie to samo. Dokładnie to samo zdradzili. Na czym polegała różnica? Piotr przyszedł i pokutował. Zgodziliśmy się. Nie zawsze potrafimy czekać na Boga. Czy jest coś nieomylne na tej sali? Jestem między swoimi. Nie ma nieomylnych. Jeśli popełnisz błąd, nie udawaj, że nic się nie stało. Bo Saul brnął w to. Kolejna bitwa, kolejna wojna. I Samuel mówi do Saula, słuchaj, pójdziesz, zwyciężysz, Bóg da ci zwycięstwo, ale nic, ale absolutnie nic z tego nie wolno tobie wziąć. Nic, absolutnie nic. Co robi Saul? Bierze. Samuel przychodzi i mówi, co żeś zrobił, człowiek? On mówi, ale ja tylko wziąłem najlepsze dla Boga, żeby ofiarę złożyć. Nigdy nie umiał się przyznać do swojego błędu. Zrobił coś jeszcze gorszego. Samuel już mu wyjaśnił, że zrobił źle, ale Saul mówi, wiesz co, no w porządku, popełniłem błąd, ale przed ludźmi nic nie mów. Przed ludźmi ogłoś, że wszystko jest w porządku. Ukryj moją pomyłkę. Nie wyjawiaj, że nie daje rady. Jaki był Saul? Ani dobry, ani zły. Nie wiem, jak był tak jak ja. To, co proszę, by mnie różniło od niego, to, żebym wiedział, że jest wybaczenie, że jest łaska, że mogę przyjść zawsze do Boga i żebym nie wiem, jak narozrabiał, żebym nie wiem, jak zepsuł. To on na mnie czeka. Zwyczajowo mówimy, że łaska to niezasłużona przysługa. Pozwólcie, że powiem wam coś innego, trochę inaczej, bo szczerze mówiąc, długo nie radziłem sobie z tą definicją, bo wydawało mi się, że Bóg jest łaskawy dla mnie zawsze, nie tylko wtedy, kiedy potrzebuję Jego przysługi, że to coś więcej niż tylko coś, co pojawia się, kiedy jest taka potrzeba. Łaska to taka sytuacja, w której nie mogę zrobić nic, nie mogę zrobić nic, aby być kochanym bardziej i nie mogę zrobić nic, nic, aby być kochanym mniej. Bo Bóg mnie kocha takim, jakim jestem. Bo Bóg jest Bogiem łaski, który przychodzi i oczekuje od nas nie doskonałości, a uczciwości, a szczerości, a umiejętności przyznania się do tego, że zawaliliśmy, że zrobiliśmy coś, czego nie powinniśmy zrobić. To właśnie wtedy, to właśnie w tej historii, w historii Saula i Samuela padają te słowa, które po dzień dzisiejszy cytujemy. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Nie wiem, gdzie jesteście. Nie wiem, czy wy chcieliście szukać osły. Czy idziecie do Damaszku? Czy jesteście w drodze na ryby? Bóg chce was spotkać tam, gdzie jesteście. Dla Niego nie ma nieodpowiednich miejsc. Popatrzcie na przykład Chrystusa. Wchodził w każde. Jak chciał kogoś spotkać, wchodził w każde miejsce. On wychodzi na twoje spotkanie. I na miłość boską, nie milcz o tym. Nie milcz o tym. On chce uczynić ciebie królem, narodem świętym, ludem nabytym. On chce obdarzyć ciebie swoją łaską. Nie możesz nic zrobić, żeby On kochał ciebie bardziej. Na Jego łaskę się nie da zasłużyć. On kocha ciebie na 100%. On jest we wszystkim zawsze na 100%. I nie możesz zrobić nic, by kochał cię mniej. Mam taką swoją definicję miłości, że takie uczucie, które prowadzi nas albo na szczyty szczęścia, albo na dno rozpaczy, ale faktu jej istnienia nie zaprzeczysz. Nie zmienisz Bożej miłości. Albo razem z Nim pójdziesz na szczyty szczęścia. Albo niestety, jak Saul, nie dobiegniemy do końca. Każdemu z nas Bóg dał zadanie budowania Jego Królestwa. I w tej drodze On potrzebuje ciebie. Amen.